Mówi Paryż, Radio France International, niedziela 8 października, minęła godzina 18. Z paryskiego domu radia nad Sekwaną witają Państwa bardzo serdecznie. Przed mikrofonem Agnieszka Kumor, za szybą studia technicznego Andrea Kunowa i technik Vincent. Zapraszamy na pierwsze wydanie naszej audycji wieczornej. Na wstępie skrót wiadomości dnia. Wspólnota międzynarodowa jest oburzona ohydnym mordem na osobie rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej i domaga się jak najszybszego ukarania winnych. Wybory parlamentarne na Łotwie wygrała rządząca koalicja centroprawicowa. W Chinach obraduje 6. plenum partii komunistycznej. Liczba ataków rebelianckich na południu Afganistanu zmniejszyła się o połowę, mimo to talibowie nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności kraju. Po dzienniku przegląd paryskich tygodników pióra Piotra Błońskiego, następnie magazyn europejski Sylwii Gibbs, a potem już kronika wyznaniowa Anny Bernhardt, Polska we Francji, magazyn Anny Rzeczyckiej i piosenka jest dobra na wszystko, o czym przekonywać nas będzie Katarzyna Zawicka. Zaczynamy od wiadomości dnia. Gniew i oburzenie panują w sercach mieszkańców Moskwy nazajutrz po ujawnieniu zabójstwa słynnej dziennikarki Anny Politkowskiej, zamordowanej, jak wskazują pierwsze elementy śledztwa, w budynku, w którym mieszkała, w centrum Moskwy, w momencie, gdy wychodziła z windy, by przynieść zakupy z zaparkowanego przed domem samochodu. Morderca strzelił w pierś ofiary, po czym dobił ją strzałem w głowę. Doniosły o tym agencje rosyjskie, cytujące źródła policyjne. Zabójca pozostawił na miejscu zbrodni pistolet typu Makarow. Policja nadała w telewizji nagranie wideo, na którym widać podejrzanego w czapce naciągniętej na głowę, wychodzącego z budynku. Wiadomość o śmierci dziennikarki znanej z pozycji krytycznych względem Kremla i wojny w Czeczenii wzbudziła falę oburzenia na całym świecie. Od Stanów Zjednoczonych po Radę Europy wielu przedstawicieli zachodniego świata dołączyło swój głos do wypowiedzi organizacji dziennikarzy i obrony praw człowieka potępiających to zabójstwo. Tracimy silny głos, jeden z tych, które są niezbędne w autentycznej demokracji, powiedział sekretarz generalny Rady Europy Terry Davis. Przypomnijmy, że Rosja przewodniczy obecnie tej instancji. W Rosji, jak mówiliśmy, temat zabójstwa Politkowskiej omawiany jest we wszystkich dziennikach telewizyjnych i radiowych, podczas gdy Kreml nie przedstawił jak na razie oficjalnej reakcji. Po południu 3000 osób zebrało się na placu Puszkina w centrum Moskwy, co samo w sobie stanowi już ewenement, jako że wszelkie manifestacje organizowane w Rosji na apel Organizacji Obrony Praw Człowieka gromadzą zazwyczaj jedynie kilkadziesiąt osób. Tym razem manifestacja zwołana w obronie Gruzinów, szykanowanych w ostatnim okresie w Rosji, przeobraziła się w hołd ku czci zamordowanej dziennikarki. Obok napisów o treści nie faszyzmowi państwowemu czy Kreml podjudza do walki przeciwko Gruzinom, można było przeczytać: Kreml zabił swobodę wypowiedzi i Putin odpowiesz za wszystko, na napisach złożonych wraz z ikonami i kwiatami na zaimprowizowanym memoriale. Komisarz Europejski do spraw praw człowieka Thomas Hammarberg stwierdził, że morderstwo Politkowskiej jest przejawem większego kryzysu, jaki dotknął swobody wypowiedzi w Rosji. Hammarberg przypomniał, że władze rosyjskie nie wykonały najmniejszego wysiłku celem wyświetlenia licznych prób zamachu na życie dziennikarki, jakich była ofiarą w przeszłości. Belgijski minister spraw zagranicznych Karel de Gucht, pełniący obowiązki przewodniczącego OBWE, wezwał władze rosyjskie do jak najszybszego zdemaskowania autorów zamachu. W podobnym duchu napływają reakcje ze strony koordynatora Paktu Stabilizacji dla Bałkanów, Erharda Buseka, ze strony Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, fińskiej prezydencji Unii Europejskiej, szwedzkiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oczekuje od władz rosyjskich surowego ukarania winnych. Komitet Polska-Czeczenia zapowiedział koncert na rzecz pokoju w Czeczenii i dla uczczenia pamięci zamordowanej w sobotę dziennikarki. Dodajmy w tym rozdziale, że Moskwa zapowiedziała, iż armia rosyjska przybędzie na pomoc Abchazji i Osetii Południowej, dwóm prorosyjskim regionom separatystycznym Gruzji, jeśli Tbilisi zamierza je zaatakować. W wywiadzie udzielonym państwowej telewizji Wieści rosyjski minister spraw zagranicznych Sergiej Iwanow stwierdził, że Rosja nie chce wojny z Gruzją, lecz gotowa jest zmienić stanowisko, jeśli w Abchazji i Osetii Południowej dojdzie do walk, czystek etnicznych lub innych aktów przemocy. Mówi Paryż RFI. Zadowoleni dynamicznym rozwojem gospodarczym swego kraju, mieszkańcy Łotwy postanowili przedłużyć mandat rządzącej koalicji centroprawicowej premiera Aigirasa Kalvitisa. W sobotę miały na Łotwie miejsce wybory parlamentarne. Do urn poszło 62,2% wyborców, znacznie mniej niż w roku 2002, co łotewscy eksperci tłumaczą dużą emigracją zarobkową do krajów Unii Europejskiej. Jak wynika z oficjalnych danych opublikowanych w niedzielę, partia ludowa premiera Kalvitisa zdobyła 19,32% głosów. Drugi filar rządzącej koalicji Unia Zielonych i Chłopów, formacja centroekologiczna, zyskała 16,55%. Centroprawicowa Nowa Era, która przeszła do opozycji po ujawnieniu podejrzeń o korupcję ciążących na partii premiera, zyskała 16,24%. Szef Nowej Ery Einar Repse wezwał do utworzenia koalicji rządowej z trzech partii, które uzyskały najwięcej głosów. Jednak, jak twierdzi łotewski politolog Ivars Inand, cytowany przez AFP, na przeszkodzie stoją, cytuję, problemy natury personalnej. Partia Ludowa mogłaby się zwrócić do centrolewicowej partii Harmonia, popieranej przez mniejszość rosyjską, która sprawiła prawdziwą niespodziankę, zdobywając 14,30% głosów. Gdyby tak się stało, byłby to pierwszy raz, kiedy to partia mniejszości rosyjskiej zostałaby włączona do rządu od czasu zdobycia przez Łotwę niepodległości w roku 1991. Ogółem jedynie 7 partii z 19 startujących przekroczyło 5-procentowy próg wyborczy. Parlament łotewski liczy 100 miejsc i jest jednoizbowy. Tu Paryż RFI. Około 500 osób manifestowało w Istambule przeciwko projektowi ustawy francuskiej przewidującej karę więzienia za negowanie charakteru ludobójstwa, za jakie uważane są masakry dokonane przez Turków na Ormianach podczas I wojny światowej. Manifestanci zgromadzeni na apel małej partii lewicowej przedefilowali w stronę konsulatu Francji w centrum miasta, ale zatrzymani zostali przez konwój pojazdów opancerzonych i kordon policji. Kilku manifestantom pozwolono dotrzeć przed gmach konsulatu i rozciągnąć transparenty z napisami oskarżającymi Francję o rozsiewanie kłamstw na temat rzekomego, jak twierdzi oficjalnie Turcja, ludobójstwa Ormian. Projekt ustawy o karaniu postaw rewizjonistycznych, będący dopełnieniem ustawy z 2001 roku, kiedy to Francja uznała ludobójstwo Ormian, zostanie przedstawiony we francuskim parlamencie we czwartek. Mówi Paryż RFI. W Chinach rozpoczęło obrady 6. plenum partii komunistycznej. Obrady, które odbywają się za zamkniętymi drzwiami, mają określić polityczną linię partii i kraju. Oficjalna agencja prasowa Nowe Chiny podała, że obradujący działacze podejmą decyzje mające na celu harmonijne kształtowanie się społeczeństwa socjalistycznego. Jak twierdzą obserwatorzy, plenum będzie okazją dla sekretarza generalnego i prezydenta Hu Jintao umocnienia jego pozycji na rok przed ewentualną reelekcją. Obrady przypadają w samym środku operacji Czystych Rąk, prowadzonej w Szanghaju, interpretowanej jako ostrzeżenie Pekinu wystosowane pod adresem nazbyt samodzielnej prowincji. Pierwszą jej ofiarą stał się niedawno Cheng Lingyu, pierwszy sekretarz partii w Szanghaju i pierwszy tak wysoki rangą dygnitarz partyjny złożony na ołtarzu walki z korupcją. Tu Paryż RFI i już w skrócie. Liczba ataków rebelianckich na południe Afganistanu zmniejszyła się o połowę na przestrzeni ostatniego miesiąca. Obniżyła się zarazem ich drastyczność, poinformowały w niedzielę siły NATO w Afganistanie. Mimo to talibowie nadal stanowią realne zagrożenie dla stabilności kraju i należy się obawiać wznowienia ataków samobójczych, poinformował Mark Leighty, rzecznik sił ISAF w Afganistanie. Starcia sił irackich i amerykańskich z milicjami szyickimi w Diwani w południowym Iraku spowodowały 30 ofiar wśród rebeliantów. 7 rannych cywilów zostało przewiezionych do szpitala. Jeden poszukiwany listem gończym członek milicji został aresztowany, poinformowało amerykańskie dowództwo. Chiny i Japonia wyraziły w niedzielę we wspólnym komunikacie głębokie zaniepokojenie zagrożeniem próbami jądrowymi ze strony Korei Północnej. Palestyńskie centrale związkowe grożą rozszerzeniem akcji protestacyjnej na sektor paliw. Od początku września w autonomii palestyńskiej trwa strajk pracowników sektora publicznego w proteście przeciwko niewypłacaniu zarobków. Podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie Benedykt XVI przypomniał wiernym, że małżeństwo jest darem Boga i zaapelował do małżonków, by nie ulegali hedonizmowi i relatywizmowi. Papież modlił się za wszystkie rodziny, zwłaszcza za te, które przeżywają trudności. To był dziennik, mówi Paryż RFI. Czas na przegląd paryskich tygodników. Piotr Błoński.
Jak być szczęśliwym? Tego można się nauczyć, twierdzi Borys Cyrulnik, znany francuski neuropsychiatra. Właśnie wydał książkę na ten temat. Jego radosne oblicze zdobi okładkę Le Nouvel Observateur. Na okładce tygodnika Le Point mamy również roześmianą Ségolène Royal, najpopularniejszą kandydatkę socjalistyczną na przyszłoroczne wybory prezydenckie. A na okładce tygodnika L'Express czarno-białe zdjęcie sprzed lat 30 z młodocianym Sarkozym, najpopularniejszym kandydatem prawicy. A to z okazji publikacji książki o Nicolas Sarkozy i jego rodzinie. Rodzice Sarkozy'ego byli imigrantami z Węgier, wychowywała go głównie matka, bo ojciec przeskakiwał z kwiatka na kwiatek, zanim całkiem rodzinę porzucił, a mały Nicolas zagłębiał się w książkach i zaciskał zęby, rywalizując ze swymi dwoma braćmi. Ambicje polityczne, od zawsze zwrócone ku prawicy, obudziły się u niego wcześnie. Gdy miał 13 lat, matka spiskowała z dyrektorem szkoły, żeby broń Boże mały Nicolas nie wymknął się na manifestację. Ale właściwy początek jego kariery politycznej to mityng partii neogolistowskiej w Nicei w czerwcu 1975 roku. Nikomu nieznany Sarkozy ma tam wystąpić jako przedstawiciel młodego pokolenia działaczy, od tak, żeby nie przemawiały same dziadki. Organizatorzy przydzielają mu 2 minuty. Harmider na sali głuszy pierwsze słowa. I nagle okazuje się, że 20-letni szczeniak dominuje nad zgromadzeniem, że wprawia zblazowaną publiczność w entuzjazm, że raz po raz jest oklaskiwany i po 20 minutach z trybuny schodzi nowa gwiazda neogolizmu. Wszystkie tygodniki opisują gorączkowe manewry przywódców socjalistycznych, które doprowadziły do zgłoszenia przed 3 października 3 kandydatur, z których członkowie partii mają wybrać swego oficjalnego kandydata na wybory prezydenckie. Ale w podtekście jest zawsze pytanie, jak Ségolène Royal stała się tak popularna i jak nie dała się utrącić przez pół tuzina tzw. słoni, czyli historycznych przywódców partii socjalistycznej. Tygodnik Le Point kusi zatem na okładce z roześmianą panią Ségolène tytułem Sekrety skoku. Skoku na partii oczywiście. Nie będziemy się tu rozwodzić nad manewrami i intrygami partyjnymi, tym bardziej, że walka wewnątrz partii socjalistycznej będzie zapewne trwać do samych wyborów za pół roku. Prawica nie musi się wysilać z krytyką rywalki Sarkozy'ego. Zajmują się tym sami socjaliści. Oto przykład. Deputowany socjalistyczny Glewani tłumaczy w Le Point, że Ségolène Royal mówi wyłącznie to, co Francuzi chcą usłyszeć i że od 6 miesięcy depcze ona cały dorobek naszej, mówi, refleksji w takich dziedzinach jak imigracja, bezpieczeństwo, edukacja. Cokolwiek jednak mówi i robi Ségolène Royal, słonie przekonały się, że atakowanie jej nie przynosi żadnych efektów. Trojgu zadeklarowanym kandydatom pozostaje więc, czytamy dalej w Le Point, 6 tygodni na przekonanie do siebie socjalistycznych szeregów. Ségolène Royal musi pokazać, że jej ideologiczne wybory, często niezgodne z partyjną tradycją, nie są ślepą uliczką i nie implikują prezydentury bezowocnej. Dominique Strauss-Kahn, nowy prezydent na nowe wyzwania, tak brzmi jego hasło, a chodzi o redefinicję francuskiego społeczeństwa i powrót do dynamiki europejskiej, musi przekonać dosyć zapyziałych ideologicznie socjalistów do odnowionej socjaldemokracji w stylu Blaira. Laurent Fabius wreszcie, który przejął hasła Jospena sprzed 4 lat, Francja sprawiedliwa, bezpieczna, solidarna i łechcze lewe skrzydło partii hasłami siły nabywczej, mieszkań, zatrudnienia, zdrowia i równouprawnienia, będzie zaś musiał umieć wzbudzić zwyczajną ludzką sympatię, stopić lodową skorupę, która oddziela go od działaczy, w imieniu których chce się wypowiadać. W tygodniku L'Express rubrykę Marzaka Tali, największy mądrala epoki Mitterranda, były prezes Eboru. Wyraża on zdziwienie, że choć przedsiębiorstwa nieustannie wymyślają coraz to nowe sposoby na wprzęgnięcie internetu do swoich strategii handlowych, to francuskie partie polityczne wydają się zupełnie niezdolne do wykorzystania fenomenalnych możliwości, jakie oferuje to narzędzie komunikacji. Nadal wyznaczają swych kandydatów, organizując przybliżone wybory po poufnych pertraktacjach na zapleczu. Nadal wypracowują swe programy drogą pracowitych kompromisów między delegatami na ogół samozwańczymi. Zanosi się na to, że zbliżająca się kampania prezydencka potwierdzi niestety to zjawisko. francuska demokracja, czytamy, odniosłaby wiele korzyści z przestudiowania tego, co się dzieje za granicą. Na przykład w Korei Południowej, gdzie prezydent został wybrany w 2003 roku wbrew wszelkim sondażom i wbrew oficjalnym mediom, w oparciu o jedną tylko witrynę internetową OmniNews, zasilaną przez 23 tysiące tzw. obywatelskich reporterów, a odwiedzaną przez 20 milionów internautów dziennie. W Izraelu w marcu tego roku wprowadzenie na internet niezliczonych i wciąż aktualizowanych klipów ogromnie wpłynęło na intencje wyborców. W Stanach Zjednoczonych ponad połowa wyborców przyznaje, że internet może obecnie wpłynąć na ich decyzje, a na listopadowe prawybory szykują się bardzo liczne witryny. Nawet w Brazylii pozycja prezydenta została zachwiana przez internet. We Francji wszyscy kandydaci mają swoją witrynę, swoje forum, swój blog, ale prawie nie ma witryn samorzutnych i nikt nie wprowadza w sieć wideoklipów z argumentacją. Posługiwanie się internetem jest w tej kampanii wyborczej pozą. Nikt nie spieszy się z wykorzystaniem tego instrumentu, o którym skądinąd wiadomo, że zepchnie do lamusa stare sposoby uprawiania polityki. Jak zwykle we Francji lamentuje, że Jacques konsument jest lepiej traktowany niż wyborca. To zdumiewające, pisze. Przecież jest we Francji około 30 milionów internautów, czyli co drugi mieszkaniec. Jest 9 milionów blogerów, czyli co siódmy, a 12 milionów czyta blogi choć raz w miesiącu. Widać, obywatele mają sobie coś do powiedzenia. Jacques Attali wyciąga jednak z tego wniosek zaskakująco sprzeczny z naturą zjawiska. Zaleca mianowicie politykom, związkowcom i działaczom wszelkich organizacji, by zakasali rękawy i zabrali się na dobre do zakładania witryn, zapewniając im solidne zaplecze. Niepoprawny Attali. Siła i wiarygodność internetu wynika przecież właśnie z jego oddolnej dynamiki. Pobieżnie jeszcze dwa poruszane w tym tygodniu tematy. W Nouvelle Observateur przejmujący reportaż o kobietach z Korei Północnej, które ryzykując życiem wybierają wolność. Co jednak wymaga przebycia choćby na piechotę 3,5 tysiąca kilometrów dzielących ich kraj od Tajlandii, najbliższego kraju, który nie jest traktowany przez Fenian jako bratni, bo też nie wydaje mu uciekinierów. Koszmarem jest jednak przejście przez Chiny. Na uciekinierów z Korei Północnej polują nie tylko władze, a schwytanych wysyłają albo z powrotem, albo do obozów koncentracyjnych. Polują na nich jeszcze również gangi, na przykład po to, by pobrać na sprzedaż ich krew lub organy. Istnieje kilka organizacji humanitarnych, które starają się pomóc tym uciekinierom. Jest ich około 1000 rocznie, ale jak wielu ginie w drodze, trudno ocenić. Wszystkie tygodniki publikują artykuły i opinie o sprawie Roberta Redekera, profesora liceum z Bordeaux, który opublikował w Le Figaro bardzo krytyczny artykuł o islamie jako ideologii przemocy i który musi się obecnie ukrywać pod ochroną policji, bo grozi mu po prostu śmierć z rąk zacietrzewionych islamistów. Wyrok został opublikowany w ich internetowych witrynach. Ale najstraszniejsze jest to, że władze polityczne, związki nauczycielskie i stowarzyszenia rodziców bronią Redekera półgębkiem, nie chcąc widocznie się narazić. Redakcje tygodników bronią go zupełnie jednoznacznie, tak jak przyznać trzeba niektórzy francuscy intelektualiści muzułmańscy.
Paryskie tygodniki przejrzał Piotr Błoński. Zapraszam Państwa na magazyn europejski. Sylwia Gibbs.
Na czym polega umiejętność korzystania z mediów? Odpowiedź znajdziemy w komunikacie Komisji Europejskiej z 6 października 2006 roku. Umiejętność korzystania z mediów to umiejętność oceny treści przekazów medialnych i dokonywania świadomych wyborów pod ich wpływem. W erze informacji cyfrowej media to nie tylko prasa, radio i telewizja, ale przede wszystkim internet, a także film, nagrania muzyczne i gry wideo. Ponieważ nowe technologie umożliwiają łatwiejsze publikowanie informacji praktycznie każdemu, decydujące znaczenie ma dziś umiejętność wyłapywania sensu bombardujących nas wiadomości. Komisarz do spraw społeczeństwa informatycznego i mediów Vivian Reding porównała umiejętność korzystania z mediów obecnie do umiejętności czytania i pisania na początku XIX wieku. W obu wypadkach powinna ona prowadzić do aktywnego obywatelstwa i demokracji. Komisja Europejska postanowiła przeprowadzić konsultacje we wszystkich krajach członkowskich. Kwestionariusz składa się z pytań dotyczących zarówno umiejętności korzystania z mediów, jak umiejętności produkowania informacji. Zebrane informacje będą bazą do refleksji, jak sprawić, byśmy się stali rozważnymi konsumentami i producentami informacji. Komisja powołana przez Parlament Europejski do wyświetlenia sprawy rzekomych więzień CIA i tajnego przewozu osób podejrzanych o terroryzm na obszarze Unii Europejskiej zbierała w zeszłym tygodniu informacje w Londynie. Komisja ma w planie jeszcze dwie wizyty międzynarodowe, mówi Piotr Zalewski, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego.
Pozostały jeszcze dwie wizyty, czy też dwie delegacje. Pierwsza z nich do Rumunii, do Bukaresztu. Tam deputowani spotkają się z wysokimi urzędnikami państwowymi rządu rumuńskiego na poziomie ministerialnym. Ta delegacja odbędzie się między 17 a 19 października, czyli mniej więcej za dwa tygodnie. I została też delegacja, która Polaków najbardziej interesuje, czyli delegacja oczywiście do Warszawy, która ma się odbyć między 7 a 9 listopada. Oczywiście nie znamy jeszcze, jest troszkę za wcześnie, by znać szczegóły programu tejże delegacji, no ale oczywiście będziemy wkrótce nimi dysponowali.
Kiedy kończy się mandat komisji?
Mandat komisji ubiega wraz z końcem tego roku, więc możemy się spodziewać już raportu wstępnego przynajmniej pod koniec roku, który potem będzie przyjęty przez parlament podczas sesji plenarnej w Strasburgu.
Mówił Piotr Zalewski, rzecznik prasowy Parlamentu Europejskiego. W Brukseli rozpoczyna się jutro jedna z największych imprez Unii Europejskiej. Open Days, czyli Europejski Tydzień Regionów i Miast. Na czym ta impreza polega? Oddają głos jednej z organizatorek. Anna Sąsiadek kieruje Biurem Informacyjnym Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli.
To już po raz czwarty organizowana impreza w Brukseli. Jest ona współorganizowana przez Dyrekcję Generalną do Spraw Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej oraz Komitet Regionów we współpracy z 135 biurami przedstawicielskimi regionów i miast. Impreza cieszy się wsparciem Parlamentu Europejskiego, Fińskiego Przewodnictwa Unii Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Tegorocznym tematem przewodnim tej imprezy jest inwestowanie w europejskie regiony i miasta, publiczne i prywatne partnerstwa na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Tak jak powiedziałam, imprezy w tym roku współorganizują 135 biur przedstawicielstw regionów i miast. W porównaniu z zeszłym rokiem to jest o 30 więcej. Zaangażowane regiony i miasta reprezentują 24 europejskie kraje, 20 państw członkowskich oraz dwa kandydujące. Jeśli chodzi o Polskę, jest ona reprezentowana przez 10 polskich regionów, w tym także region kujawsko-pomorski. Może powiem, na czym polega generalnie idea Europejskiego Dnia Regionów i Miast. W sumie organizowanych zostanie 181 warsztatów, z czego 111 w Brukseli, w biurach regionów i miast, w Komitecie Regionów i Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Regionalnej oraz 70 warsztatów lokalnych w państwach członkowskich. Warsztaty i seminaria będą zgrupowane wokół pięciu tematów, takich jak inwestowanie w konkurencyjne przedsiębiorstwa i wysokiej jakości miejsca pracy, wspieranie innowacyjności w danym regionie, inwestowanie w zrównoważone wykorzystywanie zasobów i technologii związane z ochroną środowiska, promowanie partnerstw publiczno-prywatnych na rzecz projektów oraz zarządzanie funduszami strukturalnymi w latach 2007-2013. Ciekawostką i jednocześnie nowością w tegorocznej edycji Open Daysów 2006 jest tak zwana kawiarenka inwestorów. Kawiarenka inwestorów będzie czynna od 9 do 12 października, czyli podczas całych obchodów Open Daysów. Będzie to miejsce spotkań i możliwość tworzenia zaawansowanej sieci kontaktów dla inwestorów działających w sektorze gospodarczym i przedstawicielstw władz lokalnych i regionalnych. Będzie ona gościła szereg spółek zajmujących wiodące miejsce na parkietach światowych, w tym Alcatel, Deutsche Telekom, Microsoft, Philips, Siemens, więc mnóstwo różnego rodzaju możliwości spotkań i nawiązania kontaktów, które mogą przyczynić się w przyszłości organizacją wspólnych projektów.
Pani Anno, a jak będzie wyglądała Pani praca przez te kilka dni z ludźmi z Pani regionu, bo przyjeżdża delegacja z Polski?
Tak, przyjeżdża delegacja z regionu kujawsko-pomorskiego. Ja tylko dodam, że region kujawsko-pomorski już po raz drugi uczestniczy, współorganizuje Europejski Tydzień Regionów i Miast. Jak będzie wyglądała praca? Praca tak naprawdę rozpoczęła się już w zeszłym roku, kiedy to Komisja Europejska ogłosiła konkurs dla regionów, które chcą współorganizować tę Open Daysy. Nasze województwo zostało zaliczone do grona współorganizatorów w konglomeracie o nazwie Innowacyjne Rozwiązania na Rzecz Konkurencyjności Regionalnej wraz z regionami hiszpańskimi Galicja, Kantabria, Extremadura, francuskimi Kraje Loary, Styria Austriacka i Zachodnia Panonia oraz Anglia Północno-Wschodnia oraz drugi reprezentant Polski region łódzki. Współorganizujemy i przygotowujemy 4 warsztaty, które będą miały miejsce w siedzibie Biura Informacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Warsztat będzie nosił tytuł System Innowacyjny Kujaw i Pomorze. Propozycja ulepszenia regionalnych strategii innowacyjnych dla krajów nowo stowarzyszonych. Oczywiście oprócz szeregu warsztatów, które będziemy współorganizować, będziemy także obecni na kawiarni inwestorów, czyli przygotujemy stoisko informacyjne na temat możliwości inwestycyjnych. Współorganizujemy także, co będzie takim kulminacyjną częścią Open Daysów, wspólna recepcja. Oficjalna recepcja planowana na ponad 3000 osób. Osoby będą mogły odwiedzić kujawsko-pomorskie stoisko, posmakować naszych wyrobów wędliniarskich i słodyczy. Także udział regionu kujawsko-pomorskiego, zarówno przygotowujemy szereg warsztatów, jak i stoisko informacyjne, jak i przygotowujemy, a także współorganizujemy oficjalną recepcję.
Pani Anno, czy przy okazji tej imprezy nawiązują się zupełnie nowe kontakty? Jakie pani ma doświadczenie w tej sprawie?
Rzeczywiście, to jest podstawowa korzyść płynąca z uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Miast i Regionów. Przede wszystkim te zawarte znajomości i kontakty, a przypomnijmy, spodziewanych jest ponad 5 tysięcy osób, które przyjadą w tych dniach do Brukseli na tą imprezę. Osób, które ściśle zajmują się polityką regionalną, wykorzystaniem funduszy strukturalnych, bądź też przygotowywaniem projektów. Więc na pewno zawarte znajomości i kontakty mogą w przyszłości zaowocować współpracą, która przyniesie wymierne korzyści dla naszego województwa. Na pewno także te kontakty mogą przyczynić się w przyszłości do realizacji projektów z innymi partnerami europejskimi. Natomiast nie możemy także zapomnieć o istotnej korzyści płynącej z uczestnictwa w Open Daysów, jakim jest promocja regionu na arenie międzynarodowej. Przypomnijmy, ponad 135 regionów z różnych krajów europejskich będzie współuczestniczyło. Warto na pewno przyjechać do Brukseli w te dni.
Mówiła Anna Sąsiadek, kierownik Biura Informacyjnego Regionu Kujawsko-Pomorskiego w Brukseli. Dodam jeszcze, że oficjalna inauguracja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast odbędzie się jutro o godzinie 16 w Królewskim Muzeum Sztuki i Historii w Brukseli. Dokonają tej inauguracji przewodniczący Komisji Europejskiej Barroso, komisarz odpowiedzialna za politykę regionalną Danuta Hübner i przewodniczący Komitetu Regionów Michel Delbar.
A niedzielny magazyn europejski przygotowała Sylwia Gibbs. Tu Paryż, RFI, czas na kronikę wyznaniową, jako że niedziela. Anna Bernhardt.
14 przywódców duchowych, w tym arcybiskup Desmond Tutu i Dalai Lama, wystosowali we wtorek w Londynie apel o zawarcie międzynarodowego traktatu regulującego handel bronią, traktatu, który mógłby uratować setki tysięcy ludzkich istnień na całym świecie. Apel wystosowano nazajutrz po opublikowaniu raportu zatytułowanego Broń bez granic. Raportu przygotowanego wspólnie przez organizacje pozarządowe z różnych państw. Dokument ten podkreśla, że planeta zalana jest dosłownie bronią, która trafia często w przypadkowe nieodpowiedzialne ręce. Od fawel brazylijskich po Bliski Wschód czy Darfur giną setki tysięcy zwykłych ludzi, przypadkowych przychodniów czy ślepo wybieranych ofiar, a są nimi najczęściej kobiety i dzieci. Najwyższy czas, by ukrócić bezkarność handlarzy bronią, by wprowadzić normy, które będą obowiązywały na całym świecie. Czytamy w tym raporcie, który ujawnia również, jak amerykańskie, europejskie czy kanadyjskie firmy omijają istniejące przepisy. Pod apelem o szybkie uregulowanie handlu bronią podpisali się obok wymienionych już wcześniej przywódców również pastor norweski Olaf Tveit, imam z Nigerii Musa Mohamed, rabin David Saperstein czy przewodniczący ruchu reformatorów Hindu Swain Gagivesh, by wymienić tylko kilku. Za projektem rezolucji domagającej się ustanowienia międzynarodowych standardów importu i eksportu broni konwencjonalnej opowiedziała się watykańska delegacja na 61. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u. Ostrzegała też ona przed niebezpieczeństwami związanymi z bronią nuklearną, a zwłaszcza możliwością jej użycia przez terrorystów. Tematy te podjął 5 października w Nowym Jorku stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, który nawiązał też do zastraszającego wzrostu wydatków na zbrojenia. Arcybiskup Silvano Tomasi przypomniał, że w ciągu ostatnich 10 lat wydatki na cele wojskowe wzrosły na całym świecie o 34%, osiągając w zeszłym roku zawrotną sumę 1118 miliardów dolarów. Gdyby choć niewielką część tych funduszy przeznaczyć na pomoc dla uchodźców, można by ulżyć cierpieniom wielu ludzi, powiedział watykański obserwator, który podkreślił również, że sygnałem alarmowym i wezwaniem o pomoc wspólnoty międzynarodowej stała się w ostatnim czasie śmierć licznych uchodźców. Przedzierają się oni przez morze i pustynie, uciekając przed wojną, łamaniem praw człowieka i głodem. Na świecie jest obecnie 9 milionów uchodźców i 24 miliony osób przemieszczonych na terenie własnych krajów. Przytaczając te liczby, arcybiskup Tomasi wskazał też na konieczność zniesienia obozów dla uchodźców. Ich mieszkańcy powinni albo dobrowolnie powrócić do swojej ojczyzny, albo osiedlić się w nowych krajach, integrując się z miejscową ludnością w warunkach pełnej wolności, podkreślił przedstawiciel Watykanu w ONZ-cie. I jeszcze kilka informacji w większym skrócie. Ponad 5 tysięcy osób uczestniczy w międzynarodowym spotkaniu młodych zorganizowanym w Kalkucie przez wspólnotę Stezy. Głównym miejscem modlitw i spotkań jest salezjańska szkoła Don Bosco. Na jej terenie powstała prowizoryczna świątynia z bambusu i kolorowych plandek zwana Szamiana. Wśród uczestników jest duża grupa reprezentująca Europę, w tym niemal 30 Polaków, a spotkanie w Kalkucie potrwa do poniedziałku 9 października. A dzisiaj w Sankt Petersburgu kończy się spotkanie przewodniczących katolickich episkopatów Europy. Otwierając obrady, gospodarz spotkania, arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz powiedział, że zorganizowanie obrad właśnie na ziemi rosyjskiej może przyczynić się do umocnienia relacji ekumenicznych. Specjalne przesłanie do biskupów Europy wystosował patriarcha Aleksy II. Wyraził w nim nadzieję, że spotkanie przyczyni się do umocnienia współpracy między Kościołem katolickim a prawosławnym. Słowo Boże w życiu i misja Kościoła to wybrany przez papieża temat 12 Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów. Zbierze się ono w Watykanie od 5 do 26 października 2008 roku, czyli za 2 lata, i będzie to już drugi synod zwołany przez papieża Benedykta XVI. Dużo wcześniej, we wrześniu 2007 roku, jak poinformowała Stolica Apostolska, Ojciec Święty złoży wizytę w Austrii, odwiedzi m.in. Sanktuarium Maryi w Mariazell, gdzie obchodzone będzie 850-lecie powstania bazyliki położonej w przepięknym miejscu w górach.
Kronikę wyznaniową przygotowała Anna Bernhardt.
Polska we Francji. Audycja RFI pod redakcją Anny Rzeczyckiej. Roman Opałka, jeden z najsłynniejszych artystów współczesnych, grafik, malarz, autor specyficznych aranżacji przestrzennych, urodził się w 1931 roku w Abbeville we Francji. W czasie okupacji wywieziony został wraz z rodziną do Niemiec. Trafił tam do obozu koncentracyjnego, skąd wyzwolili go Amerykanie. Po wojnie powrócił do Francji, a w roku 1946 został repatriowany do Polski. Odbył studia na ASP w Łodzi i w Warszawie. W roku 1977 wyjechał z Polski i zamieszkał we Francji. W 1965 roku rozpoczął swoje wielkie dzieło Opisywanie świata, którego kolejne obrazy, detale zaplanował jako pracę na całe życie. Zapisuje następujące po sobie liczby, początkowo białą farbą na czarnym tle. Format płótna dostosowany jest do zasięgu ręki. W 1972 roku zaczął stopniowo w każdym detalu rozjaśniać tło, dodając biel w przekonaniu, że praca zakończy się, gdy biel pisma zleje się z bleknącym tłem. Od pewnego czasu Opałka do każdego obrazu dodaje fotografię swej twarzy z upływem czasu coraz starszej, a także nagranie swego głosu wymawiającego kolejne malowane liczby. Artysta poszukuje w ten sposób możliwości wizualnego ukazania czasu, przepływania i trwania. Na jego dzieło składają się zarówno idea dzieła, proces i czas jego powstawania, jak i sam obraz oraz wszystko to, co jest w nim niemożliwe do ujawnienia ani określenia. Roman Opałka podkreśla, że jego celem jest utożsamienie sztuki i życia. Determinacja, z jaką trwa przy swojej idei, spotkała się zarówno z podziwem, jak negacją. Wielbiciele uważają go za niezwykłą osobowość i jednego z największych artystów XX i XXI wieku. Przeciwnicy twierdzą, że od obrazów artysty bardziej interesująca jest również pełna liczb książka telefoniczna. Niewątpliwie jednak to właśnie indywidualna koncepcja tej twórczości, poświadczona wykorzystaniem zmieniającego się w czasie prywatnego wizerunku i własnego głosu, podniesiona do rangi uniwersalnego przesłania o charakterze współczesnego memento mori, zapewniła artyście międzynarodowy sukces, także komercyjny. Malarz sprzedał już obrazy, które jeszcze nie powstały. Przed mikrofonem Roman Opałka. Rokiem przełomowym w pańskim życiu i w pańskiej sztuce był rok 65 i był pan wtedy w Polsce.
Tak, ja chciałem wreszcie być artystą, który chciał znaleźć sens dla swojej artystycznej działalności. Po prostu byłem w tym jakby joggingu za nowoczesnością, za nowością. I zrozumiałem, że właściwie ta pogoń za nowością prowadzi często donikąd. Wolałem znaleźć jakiś sens, może sens w bezsensie, że tak powiem, bo to w końcu znaleźć sens dla obrazu czy nawet dla życia nie jest tak łatwo. Jestem agnostykiem, nie bardzo wierzę w jakieś takie sympatyczne myśli, że wszystko jest w porządku. Jeśli chodzi o sztukę, też nie widziałem jej tak pozytywnie, jak się wydawało w tamtych latach, bo wydawało nam się, że wszystko zaczniemy od nowa, ta znana forma tabula rasa jest możliwa. Nie jest możliwa i przede wszystkim dużo żeśmy zmarnowali czasu przez swoją naiwność, przez swoją nawet może lekkomyślność, żeby nie powiedzieć głupotę, że zaczniemy wszystko od nowa. To były pojęcia również dotyczące zmian politycznych, systemowych i tak dalej. To była ta wiara w nowego człowieka. Człowiek na szczęście nowy może nie istnieje, jest może mniej, coraz mniej jest człowiekiem może. A nowym, nie, przestajemy marzyć o nowym. A jeżeli były takie idee, to one się źle kończyły i często były ideami faszyzującymi. Wiemy, jak Polacy, nie tylko Polacy, jak cały blok sowiecki zrozumiał, jak niedaleko jesteśmy faszyzmu w końcu, czy wręcz faszyzmu, tylko że kolory inne były.
Tak, zwłaszcza, że pan miał doświadczenie tego, czym jest, czym tak, może jest, być faszyzm.
Ja przeżyłem dwa, że tak powiem, bieguny tych pojęć między faszyzmem i komunizmem. Francuz nie zrozumie tego, że myśmy zrozumieli, że komunizm nie jest żadnym rozwiązaniem. Faszyzm na pewno nie był. A komunizm był jeszcze, do dzisiaj we Francji, jeszcze ma swoje jakby miejsce. Cytuje się różne dzienniki znane, ja nie wiem, Figaro, Le Monde i L'Humanité. Ja jestem w ogóle oburzony. Jak można cytować jeszcze taką prasę?
I istnieje partia komunistyczna we Francji.
Tak, ale że się robi, powiedzmy, przegląd prasowy i się cytuje te trzy dzienniki, bo Polak nie może tego zrozumieć.
I wtedy w 65 roku postanowił pan właśnie odejść od swojego dotychczasowego malarstwa i malować dzieło swego życia, czy malować swoje
to znaczy
życie.
Związać malarstwo, dzieło, jak pani to powiada, ja wolę pracę z życiem, z akcją, że tak powiem. W tym sensie jakby, jak Francuzi powiadają, philosophie en action. Sztuka nie przestała wystarczać, kiedy chodziło tylko o formę. I tu trzeba dodać coś, co dotyczy właśnie tych słów dotyczących komunizmu. Ja studiowałem w Polsce, studiowałem marksizm, jak wszyscy musieliśmy to robić. I w pewnym sensie jestem jakby ofiarą tej ich przeszłości, którą wszyscy Polacy mamy za sobą, z tym, że myśmy chcieli z tego wyjść, a my byliśmy naiwni, jeszcze to dzisiaj widać, nie będę wymieniał nazwisk, w Polsce byśmy jeszcze z tego bagna nie wyszli. Ja, jeśli chodzi o mnie, moje doświadczenie z tymi dwoma biegunami, jak już powiedziałem, ideologicznymi, znaczyło bardzo wiele i znaczyło do tego stopnia wiele, że to nie mogłoby powstać w kraju takim jak Francja czy w Stanach Zjednoczonych, taka postawa jak moja, dlatego że ona niesie pewne aspekty i również i marksizmu, ale tego, jak kiedyś krytyk amerykański się wyraził, krytykujemy filozofię czy estetykę marksistowską, ale jest jeden artysta, który to zrobił, Opałka. Ale nie czerwona flaga, nie ta głupota propagandowa, tylko powiedzmy jakaś siła wyrazu istnienia człowieka.
Istnienia człowieka i czasu, w którym on żyje.
Czas jest właściwie największym odniesieniem do życia, jest największym, że tak powiem, niepokojem naszego istnienia. Związanym ze śmiercią w moim programie jest to zawarte. Na ogół się określa, czy określało raczej memento mori, ale to memento mori nie jest memento mori być smutnym, tylko żyć pełnią życia właśnie dlatego, że memento mori.
Pierwsze pana płótno było czarne, prawda?
Czarne, tak.
Teraz
już prawie, że białe. Są tak dalece białe, że chcę osiągnąć ten etap, który poprzedzał czarny obraz, to znaczy nim namalowałem, zagruntowałem to płótno, pierwszy detal mojego programu, to płótno było białe. Chodzi o zamknięcie jakby koła, które się nie zamyka. Jest to właśnie narodziny i śmierć, to właściwie prawie, że to samo. W końcu jesteśmy ciągle w tych dwóch jakby biegunach. I a propos pani pytania, ten czarny był przedtem biały. Ja chcę osiągnąć taki etap w mojej, powiedzmy, twórczości dochodzenia do bieli, że już nie będzie różnicy między tym, co osiągnę, jeżeli osiągnę jeszcze za parę ładnych lat. Ten stan wizualny, tą iluzję, że płótno jest właściwie nienamalowane. Jest toile vierge, jak powiadają, czyli płótno w ogóle zaledwie tylko na biało zagruntowane. I całe życie trudzi się Opałka, żeby osiągnąć ten stan paradoksalny.
Właśnie. A w którym momencie postanowił pan wprowadzić magnetofon?
Po prostu chodzi o to, że jak malować dalej, jeżeli się nie widzi tego, co się maluje. Ja mogę to dalej malować. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim jest moment, kiedy farba, akrylik, wodna farba jest jeszcze nie sucha. Ona błyszczy. I jest również magnetofon. On rejestruje te liczby, które wymawiam na głos. Dzięki temu nie ma problemu. Ja zawsze mogę dalej pogłębiać ten biel. Często mnie się pytają ludzie, i co kiedy już przecież jesteś prawie, że w białym, to może kiedy przerwiesz? Nigdy nie przerwę, chyba że życie to zrobi. To jest ta przerwa. Ja mogę pogłębiać bez przerwy to, co jest tą bielą, ale biela absolutna ciągle w moim przypadku, jak kometa ma tą przeszłość tego czarnego, tego pierwszego obrazu. Jest jakby zanieczyszczona ta biel tą przeszłością. Czy pani mnie rozumie? To znaczy optycznie rzecz biorąc, wizualnie rzecz biorąc, nie ma różnicy. Będzie biały obraz. To są właśnie aspekty mojego programu artystycznego.
I wprowadził też pan w pewnym momencie fotografię własną.
Dlatego, że po prostu fotografia odpowiada na pytanie, co ja robię, kiedy śpię, jeżeli chodzi o czas. Bardzo krótka odpowiedź, ale przede wszystkim pokazać to, co jest również w moich obrazach. Ta zmienność, to zmienianie się w sensie zmian dotyczących istnienia, starzenia się, zmęczenia w ogóle życiem. To zdjęcia odpowiadają na to pytanie. Cała moja postawa jest bardzo korporalna, bardzo cielesna.
Nigdy pan nie miał ochoty wrócić do tego, co pan robił na początku, do grafiki na przykład?
Tak, ja byłem już dość znanym artystą właśnie z tej strony, że byłem w stanie robić różne rzeczy. To może na szczęście odegrało bardzo dużą rolę w moim przypadku, dlatego że miałem pewne zaufanie, wygrywałem dużo konkursów i tak dalej. Chciałem w końcu wygrać konkurs z sobą. I stąd doszedłem do tej idei i mogłem mieć zaufanie do siebie. Konkursy się wygrywa już choćby z faktu, że ma się pewną pretensję, że mam szansę wygrać konkurs. Czy ludzie bez szans, jeżeli są rozsądnymi ludźmi, nie będą się angażować w konkurs. Więc w tym przypadku ten konkurs, który już trwa 41 lat, jest konkursem opartym już na pewnym doświadczeniu i zaufaniu do siebie. Po wygraniu konkursów bardzo łatwych. To jest konkurs dla mnie z bardzo trudnym konkursem, którego się nie wygrywa. On jest ciągle przegrany.
O swojej twórczości opowiadał Roman Opałka.
Magazyn Polska we Francji przygotowała Anna Rzeczycka. Tu Paryż RFI. Piosenka jest dobra na wszystko. Katarzyna Zawicka. Vincent Delerme właśnie opublikował swoją trzecią płytę. Pierwsza ukazała się w 2002 roku. Sprzedała się w ciągu 2 lat w 380 tysiącach egzemplarzy. Piosenkarz otrzymał nagrodę Wiktorii Muzycznej w kategorii najlepszej płyty i tak oto wszedł na francuską scenę piosenkarską. Posłuchajmy utworu pochodzącego z tej właśnie płyty Tes Parents.
Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos. Pour Noël, si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. J'suis prêt à faire des concessions, manger de la cervelle de mouton. J'suis prêt à tout pour que ça passe, caresser le chien dégueulasse, supporter toute la Traviata et même regarder Thalassa. Mais tes parents, pourquoi pas, font du ski dans le Jura. Cinquantaine, ils s'éclatent à l'avant du 4x4. Si tes parents nous traînaient faire du golf au Touquet, peut-être que tes parents, on les verrait pas souvent. Mais tes parents, c'est probable, le samedi jouent au Scrabble. Ils viennent juste de s'inscrire dans la chorale de Rick Vire. Tes parents au café commandent un carpérier. Tes parents, c'est peut-être des gens à la retraite. J'suis prêt à tout, t'as accepté Figaro, Madame ou Libé. Prêt à trahir mes convictions, manger des huîtres au réveillon. J'suis prêt à tout pour que ça passe, dire du mal du voisin d'en face, supporter les Opel Vectra et même regarder Thalassa. C'est peut-être des gens bien qui regardent les soirées spéciales Joe Dassin et puis qui disent bah non tant pis, on fera la vaisselle demain matin. Avec ta mère qui veut toujours qu'on rapporte les restes de la blanquette quand on rentre le dimanche soir à la porte Champéret. Et puis ton père qui me demande alors Vincent, quand est-ce que vous faites un disque. Je suis prêt à tout pour que ça passe, caresser le chien dégueulasse, ouvrir les boîtes de canigou. Chloé m'a tellement parlé de vous,
W 2004 roku Vincent Delerme wydał następną płytę Kensington Square. Jest on nie tylko piosenkarzem, ale również autorem słów i muzyki do wykonywanych przez siebie piosenek. Właściwie można uznać, że tak być musi, skoro nie tylko jest synem pisarza, ale sam skończył studia literackie. Swą pracę dyplomową poświęcił François Truffaut. Posłuchajmy utworu Natation Synchronisée z płyty Kensington Square.
Correspondante allemande et les correspondants anglais. Nous avons disputé des interclasses de hand et des interclasses de volley. Nous avons révisé les accords de Yalta juste à côté d'une robe en lin. Et nous avons mélangé Serge Ibrugira avec le blocus de Berlin. Histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai de ligne on ice. Nous avons essayé le dry Schweppes pamplemousse, Milos Forman et Fassbinder, les barquettes plastiques de Fish and Chips à Portsmouth, elles photographiaient nos erreurs. Nous avons subi le soir du 21 juin des reprises de la bombe humaine, l'eau vive à la flûte avec par des CM1, just like Evan, avenue du Maine. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place nous ne dessinons sur l'asphalte qu'un balai de guide en ice. Celle avec ta sœur, dommage, tu fermes les yeux. Celle-là, le flash est pas parti. Là, c'était l'hôtel, le dernier soir à Malmö. Ça, je sais même pas où c'est pris. Nous avons vu l'éclipse tout en haut d'un talus. Nous avons marché sous la pluie. Elle s'est assise un soir au fond du resto U. Par hasard, j'étais là aussi. Nos histoires d'amour sont les mêmes, comme si nous avions pratiqué dans des piscines parallèles la natation synchronisée. Nous avons cru faire une transat en solitaire, mais à la place dessinant sur l'asphalte qu'un balai de ligne on ice. Nos histoires d'amour sont les mêmes. La natation synchronisée. La natation synchronisée.
Teraz właśnie ukazała się trzecia płyta Vincenta Delerme. Piosenki na niej zawarte, podobnie jak i te z poprzednich płyt, mówią o życiu codziennym. Często posługuje się on nazwiskami lub nazwami własnymi, wyrażeniami potocznymi. Czasami utwory są humorystyczne lub z elementami humoru, czasami bardziej poważne. Autorami słów zawsze jest Vincent Delerme, muzyki prawie zawsze, ale tu zdarzają się wyjątki. Posłuchajmy na zakończenie utworu z tej płyty, która ukazała się pod koniec września. Jej tytuł brzmi Le Piqûre d'Araignée, a piosenka, którą Państwu proponują, nosi tytuł Le Jambe de Steffi Graf, czyli Nogi Steffi Graf, i jest właśnie dokładnie przykładem tego, o czym przed chwilą mówiłam.
Passage, survoler certaines pages, sauter des paragraphes, les jambes de Steffi Graf. J'ai laissé s'envoler les robes longues, les étés, les écharpes en hiver, les jambes d'Aïk et Dreschler.
Przedstawiała go Katarzyna Zawicka. Tu Paryż RFI, zbliżamy się powolutku do końca naszej audycji. Ja jeszcze przypomnę najważniejsze wydarzenia dnia. Wspólnota międzynarodowa jest oburzona ohydnym mordem na osobie rosyjskiej dziennikarki Anny Politkowskiej i domaga się jak najszybszego ukarania winnych. Wybory parlamentarne na Łotwie wygrała rządząca koalicja centroprawicowa. Liczba ataków rebelianckich na południe Afganistanu zmniejszyła się o połowę, mimo to talibowie nadal stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności tego kraju. I to już wszystko, żegnamy się serdecznie. Dziennik przygotowała Agnieszka Kumor, towarzyszyła mi Sylwia Gipsa, w studiu technicznym Andrea Kunowa i Vincent. Do usłyszenia, żegnamy się serdecznie. Dziennik wieczorny przedstawi Piotr Rosuchowicz.